porozmawiajmy o...
To będzie, mam nadzieję, wesoła rozmowa. Witam w studiu profesor Izoldę Kiec. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autorkę książki Historia polskiego kabaretu. Tak nieco przekornie powiedziałam, że mam nadzieję, że to będzie wesoła rozmowa. Czy historia polskiego kabaretu, czy kabaret to jest zawsze wesoła sprawa, pani profesor?
Nie zawsze wesoła, ale kiedy się czyta tę książkę, to mam nadzieję, że jednak są takie chwile, że można się uśmiechnąć, roześmiać głośno, dlatego że jest tam mnóstwo anegdot, w które historia kabaretu obfituje. Ale są też sprawy poważne, kabarety polityczne, kabarety walczące, takie kabarety, które były zaangażowane i twórcy, którzy też bardzo ucierpieli. Właśnie z tego powodu, że angażowali się w walkę polityczną, ideologiczną, zwłaszcza myślę o latach 70., nawet wcześniejszych, 60., jeszcze 80. później.
Książka świeżutka, dopiero co wydana, wydawnictwo poznańskie wydało pięknie tę historię. A co panią skłoniło do tego, żeby kabaretem się zająć? Własne zainteresowanie i słabość do tej formy właśnie kultury rozrywki?
Słabość do kabaretu, ale tego kabaretu gdzieś z lat 50., 60. Tak naprawdę moja fascynacja kabaretem zaczęła się właśnie od teatrzyków, bo tak wtedy mówiono, teatrzyków tamtych lat, przełomu październikowego. I takie trzy sceny musiałabym wymienić. To jest STS, Bim Bom i Piwnica pod Baranami. I tak naprawdę od piosenek. Od piosenek, które były takim ważnym elementem tamtych scen kabaretowych i od których zresztą zaczyna się w Polsce historia piosenki literackiej. Bo to jest Osiecka, to jest Ewa Demarczyk na scenie Piwnicy pod Baranami, kiedy tak naprawdę w Polsce zaczęto śpiewać poezję. I moje zainteresowania kabaretem właśnie stąd wynikają. I później próbowałam sobie tę historię odtworzyć. Też poprzez ludzi, muszę powiedzieć. Są bardzo piękne wspomnienia, bardzo piękne książki o ludziach kabaretu i ta historia jakby na tym się tworzyła.
Czy możemy powiedzieć, że istnieje jakaś data, od której zaczyna się kabaret? Czy też kabaret, no tak uogólniając, towarzyszy ludzkości od zarania dziejów?
Kabaret jako forum, bo ja piszę o kabarecie jako formie i to z taką przewagą form teatralnych. Taką datę można, jeżeli chodzi o Polskę, to tak zwyczajowo przyjmuje się, że to jest 1905 rok i Zielony Balonik, ale oczywiście kabarety w Polsce, takie pierwsze próby kabaretowe były już wcześniej.
Czyli to była końcówka XIX wieku,
tak, tak.
We Francji dużo się działo,
tak.
Powstał ten słynny Chat Noir.
Takiego Królewskiego to można uznać, że to miało jakąś, pełniło taką podobną rolę?
Tak, tak. Powiem w ten sposób.
Teatry medyczne,
są takie dwie figury gdzieś tam, które z przeszłości możemy sobie do tego kabaretu, który powstaje pod koniec XIX wieku
włączyć jako inspirację.
To by był Błazen i Arlekin. Tak, bo ten kabaret właśnie jest taki do śmiechu, ale to jest taki śmiech przez łzy trochę i to jest Błazen, ale jest też liryczny i to byłby Arlekin, tak? I takich patronów można by tutaj wskazywać właśnie gdzieś tam z tradycji kultury. Zresztą ja to bardzo chętnie robię, ponieważ uważam, że kabaret jest sztuką. Nie każdy kabaret, ale w sztuce tak zwanej wysokiej też mamy to, co dobre, to, co złe i tak samo jest w kabarecie. I też różne odmiany tej sztuki.
On będzie czasem bardziej rubaszny, czasem tak. Będzie bardziej właśnie refleksyjny, czasem będzie poważniejszy.
Oczywiście i czasem będzie się angażował w sprawy społeczne i w sprawy polityczne, czasami będzie uprawiał tak zwaną sztukę dla sztuki, prawda, jakby poza sferą działalności publicznej. No to tak jak w każdej działalności artystycznej właściwie można powiedzieć.
A jak pani odbiera współczesne kabarety, które czasami odwołują się do dość niskich instynktów ludzkich i zachowań?
To chyba zawsze taki nurt był.
Tak, bo ja myślę, że ma pan na myśli taki popularny kabaret, taki biesiadny właściwie. Tak, ja go tak w swojej książce.
Ale bardzo lansowany na przykład przez polską telewizję.
Tak.
Niestety.
To jest tak, ja powiem w ten sposób. Ja nie chciałam oceniać mojej książce, bo ja uważam, że jeżeli są odbiorcy tego typu działalności kabaretowej, powiedzmy w ten sposób.
To im się to należy.
Tak, tak. I jest takie oczekiwanie publiczności, że taki kabaret będzie. Ale jest też ten kabaret niszowy. Ja go też nazwałam takim kabaretem, tak, podobnie jak teatr, laboratorium. Takiego eksperymentu artystycznego. To jest coś, co uprawia na przykład Władysław Sikora w Zielonej Górze. Teraz w Warszawie powstają takie w klubach artystycznych, takie grupy, właściwie można powiedzieć teatralno-kabaretowe. Ja je nazywam kabaretami dlatego, że tak jak powiedziałam, moim zdaniem kabaret ma rodowód teatralny i to jest sztuka teatru.
O, to pojęcie te kabaretu w ogóle się zmieniło, prawda?
Tak, no, oczywiście, sama definicja kabaretu.
Od wojny.
I tak, dlatego, że tak naprawdę można by powiedzieć, że telewizja, kabaret... ten, który dzisiaj mam, bo są właściwie bardzo często transmisje telewizyjne z biesiad kabaretowych, z jakichś tam kabaretonów, przeglądów. To zaprzecza istocie kabaretu.
Czyli telewizja zniszczyła kabaret?
Poniekąd można tak chyba tak powiedzieć, pani profesor, może nie wypada aż tego powiedzieć, ale moim zdaniem to było przegrzanie koniunktury, jeśli się tak można kolokwialnie wyrazić, bo życie kabaretowe to życie właśnie w jakimś lokalu z określoną grupą ludzi, z określoną publicznością. To się kompletnie wypaczyło.
Tak, to były elity artystyczne, które chodziły do kabaretów. I bywały w kabaretach i też próbowały własnej twórczości. Dlatego takim może odrodzeniem, może niekoniecznie też tego, czego byśmy chcieli tak do końca, ale jest stand-up. Tak? Bo to jest też coś, co się dzieje w obecności publiczności.
Czyli przychodzą ludzie i wychodzą właściwie na scenę, stają przed tą publicznością i w jaki sposób improwizują. To jest taka
improwizują, ale też poddają się ocenie. I to jest bardzo ważne, bo publiczność reaguje, to nie jest ta czwarta ściana teatralna, że udajemy, że publiczności nie ma. To znaczy taki stand-uper wchodzi w jakąś dyskusję z publicznością.
Zdaje mi się, że tak zaczynał Woody Allen.
Tak, 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 oczywiście. On uchodzi za takie protoplasty stand-upu. Chociaż też muszę powiedzieć, ja nie wiem, czy stand-uperzy by się ze mną zgodzili, ponieważ oni nie lubią jakby takiego zestawiania ich z kabaretem. Myślę, że właśnie to jest to, co państwo też na co zwróciliście państwo uwagę. Dlatego, że ten nasz dzisiejszy kabaret jest kojarzony bardzo silnie z telewizją i z tym, co jest tą biesiadą, takim kabaretem popularnym i dlatego oni się od tego odcinają. Ale ja też w swojej książce pisałam, na przykład Wiesław Dymny w Piwnicy pod Baranami. Można powiedzieć, że on był takim stand-uperem. Taki wzorzec gdzieś u nas, w Polsce. Zresztą w Zielonym Baloniku też mieliśmy takich twórców. Mhm. Wychodzili na scenę i podejmowali dyskusję z publicznością.
No właśnie, bo my tak skaczemy w tej chwili po tych różnych epokach, od początków aż do współczesności i do tego, co nam telewizja zafundowała. Gdybyśmy właśnie mieli jeszcze wrócić tam do tego samego początku, to skąd ta potrzeba kabaretu w takiej Polsce, młodej Polsce, w okresie młodej Polski się tutaj wzięła? To było takie zapożyczenie właśnie z tego paryskiego Czarnego Kota, czy też w samej idei modernizmu tamtych lat kabaret się mieścił?
Modernizm w Polsce był troszeczkę inny niż modernizm na zachodzie Europy i dlatego też Zielony Balonik, twórcy Zielonego Balonika spotkali się z nas takimi głosami krytyki, które były bardzo silnie obecne w ówczesnej rzeczywistości.
Nie podobało się?
Nie podobało się, no dlatego, bo Polska cierpi, cały czas jakby trwają akcje narodowo-wyzwoleńcze, a tutaj gdzieś w Zielonym Baloniku jacy niesforni artyści się bawią, jakieś sprośne żarty opowiadają.
Stanisław
tak dalej.
Przybyszewski tam...
Tak, też próbował, on próbował troszeczkę wcześniej, też w Warszawie chciał założyć kabaret. To nie, jeszcze mu się do końca nie udało, ale takie próby podejmował, tak? Jakby to była taka działalność na przekór tej polskiej powadze, tak? Zwłaszcza krakowskiej. Tam przecież twórcy Zielonego Balonika kpili z Jacka Malczewskiego, z Wyspiańskiego. Tutaj o to chodziło właśnie, żeby przełamać taką powagę tego polskiego życia artystycznego, żeby jednak to nie był taki, żeby to był frywolny śmiech, tak? Nie było tego frywolnego śmiechu w naszej sztuce od stuleci właściwie.
Tak, tak, taki artystyczny anarchizm początku XX wieku. Potem mamy okres międzywojenny, tam także znaczące kabarety.
O, to jest bardzo ważne. To jest już moment, kiedy można się śmiać. Polska jest wolna i tak naprawdę ten kabaret dwudziestolecia międzywojennego, on wyznaczył pewien wzorzec kabaretu na długie, długie lata i muszę powiedzieć, ponieważ kiedyś zajmowałam się twórczością teatralną polskiej emigracji, tej powojennej, po II wojnie światowej w Londynie. Oni nie przyjęli do wiadomości tego, że coś się jakby w tej sztuce kabaretu zmieniło. Nie przyjęli tego, że pojawiły się takie zjawiska właśnie jak te, które już na początku wymieniłam. Teatrzyki studenckie, Bim-Bom, STS. Dla nich kabaret to był ten kabaret z okresu dwudziestolecia, dlatego że on był znakiem wolnej Polski. I to tak pozostało właściwie do dzisiaj. Oczywiście tam już to życie artystyczne jakby animowane przez tych ludzi z wielkiej emigracji powojennej wygasa, ale jednak cały czas, to dla nich to jest tylko Hemar, refren, czyli Felix Konarski i tamte nazwiska właśnie z dwudziestolecia międzywojennego.
Czy zaraz po wojnie, przed 56 rokiem w Polsce działały kabarety?
Tak, działały kabarety, to znaczy były podejmowane takie próby odtworzenia tego życia kabaretowego.
A socrealizm miał na nie wpływ? Doktryna miała na nie wpływ? Były w jakiś sposób... No bo ten wybuch ponowny kabaretów, to mamy właśnie ten okres po 56
roku. Po 56 roku, ale to są takie kabarety, które sprzeciwiają się tej formule dwudziestolecia. Ale na przykład Ludwik Sępoliński zaraz po wojnie w Łodzi. W Łodzi powstaje pierwsza Syrena. Ten teatr Syrena, który znamy dzisiaj, jakby oczywiście i kojarzymy go bardzo słusznie zresztą z Warszawą, bo sama nazwa jakby wskazuje na to, odrodził się zaraz po wojnie w Łodzi. I tam właśnie twórcy tych przedwojennych kabaretów, ci, którzy byli w Polsce, oni tworzą taką scenę, ona potem przekształci się w scenę muzyczną, ale tak naprawdę to jest próba odrodzenia tego kabaretu z dwudziestolecia międzywojennego z Szopką, gdzie pojawia się na scenie nie Cyrankiewicz, ale Kukiełka Cyrankiewicza na przykład, tak? Pojawiają się autorzy. Zresztą Julian Tuwim, kiedy wraca z emigracji, już po wojnie, jedzie do Łodzi i właśnie chce zobaczyć, jak wygląda ten jego ukochany przecież kabaret z okresu dwudziestolecia międzywojennego w nowej PRL-owskiej rzeczywistości.
Oczywiście o wszystkich zjawiskach i o wszystkich kabaretach w tej książce opisanych nie jesteśmy w stanie wspomnieć. Tutaj już pani wymieniała te swoje pierwsze i największe miłości, czyli STS, czyli Piwnice pod Baranami między innymi, a potem też lata 70., bo to kabaret tej chociażby działającej w Poznaniu. No i cała współczesność. Jak gdyby pani miała dziś wskazać, jaki kabaret jest pani najbliższy, jaki byłby to typ, a może nawet jakaś nazwa?
Z tych współczesnych kabaretów chyba mogłabym wskazać, ja bym powiedziała Mumio. Chyba nie jestem oryginalna.
Nie kabaret moralnego niepokoju.
Nie, nie. Zdradza pani to, o czym rozmawiałyśmy przed audycją, ale Mumio. Znaczy, nie odpowiada na absurdalny humor. Ja nie lubię takich dowcipów wprost między oczy, powiedziałabym. Są tacy, którzy uważają, że brak cenzury bardzo zaszkodził kabaretom, ponieważ odebrał im właśnie wszystko to, co gdzieś się działo w sferze tych niedopowiedzeń, metafor.
Chociaż z drugiej strony ten wybuch, takie to zagłębie kabaretowe, zielonogórskie i ten wybuch ruchu kabaretowego gdzieś w latach 90., no to już też był czas bez cenzury, ale być może jeszcze przed wchłonięciem tej formy przez telewizję właśnie w takim dużym stopniu.
Tak, tak to myślę, że tutaj jakby, znaczy są zwolennicy oczywiście takiego prostego humoru, powiedziałabym, i tam dowcipów o bocianach, o teściowych i tak dalej, i to jest właśnie to wszystko, co nazywamy biesiadą, natomiast mam wrażenie, że tym kabaretom, ale mówimy tylko o tych telewizyjnych kabaretach, tak? Brakuje trochę tego wyrafinowania i takiego nawet dowcipu językowego, bo tutaj język jest bardzo ważny. Ja rozumiem, że tak na przykład mówi Abelard Giza, no wszyscy przeklinają, to ja też przeklinam. Ale jednak mimo wszystko znika gdzieś to, co nazywamy pure nonsensem, takim absurdem językowym oczywiście, tak? I tym, no może drugim dnem, którego chcieliśmy zawsze szukać w kabarecie jednak mimo wszystko.
Oj, moje ukochany rodzaj poczucia humoru to w operach absurdu. Tuwim i Słonimski.
Tak, oczywiście, tak, bo to jest właśnie to i oni wyznaczają pewien wzorzec, tak? Potem mamy na przykład po wojnie kabaret starszych panów, który absolutnie na przykład nie jest polityczny, nie jest zaangażowany w jakieś tam ideologie, zresztą nie pokazywaliby ich w telewizji, gdyby tak było. A jednak mimo wszystko do dzisiaj ten dowcip językowy jest taki, powiedziałabym, bardzo aktualny.
Pięknie dziękujemy za tę rozmowę. Izolda Kiec, autorka historii polskiego kabaretu. Proszę Państwa, mamy dla Państwa dwa egzemplarze tej książki od wydawnictwa poznańskiego. I uwaga, żeby je zdobyć, trzeba wysłać SMS z odpowiedzią na pytanie, od jakiego roku datuje się historię kabaretu w Polsce? Od jakiego roku, jaka to data, jaki to rok datuje się historię kabaretu?
Wymieniliśmy tę datę tutaj.
Wymieniliśmy tę datę. Dwa egzemplarze książki czekają na Państwa. 71-601 po wyrazie Merkury. Odpowiedź na pytanie i imię i nazwisko.
Także, proszę Państwa, można dyskutować oczywiście o tej dacie, ale dzisiaj nie. 71-601, który to rok, proszę wpisać wyraz Merkury i rozwiązywać też kalambur.